ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
215 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
No, cześć wszystkim.
Bartek Rogacewicz.
Siema.
I ja, Sławek Agata. Panowie, odcinek z poprzedniego tygodnia nie tylko był mega długi, ale też wywołał całkiem sporo emocji, więc liczę, Damian, że dzisiaj pociągniesz jeszcze kilka swoich kolejnych wrażeń w serialu. Damian, jakby to było, Praczu ogarnia iOS-a, czy jakoś tak? Ale to później. Obiecujesz?
No dobra.
No dobra, no skoro chcecie.
No jak chcecie, to spoko, no.
Ja powiem na początek o tym, o czym nie powiemy w tym tygodniu, mianowicie nie powiemy na pewno o tym, że Microsoft na swojej konferencji zmienił Office 365 w Microsoft 365. Może jeszcze kiedyś przyjdzie czas, żeby o tym porozmawiać. Dzisiaj nie. Dzisiaj mamy sporo innych tematów. Cały czas rozmawiamy z sytuacji świata, który jest tam ogarnięty pandemią i tak dalej. No ale my z tym nic nie zrobimy. Nie mamy zamiaru się do tego odnosić jakoś specjalnie, ponieważ chcemy wam umilić czas podczas tego kwarantannowego okresu. Panowie, zapytam standardowe, mimo wszystko postaram się, jeżeli postarajcie się udzielić odpowiedzi, jak wam minął tydzień.
No to ja zacznę może.
Proszę cię bardzo.
No to praca, siedzenie na dupie. Duże zakupy, żeby nie wychodzić i siedzenie na dupie jeszcze.
Czyli ty pracujesz ogólnie? Cały czas pracujesz?
No, tak, pracuję jeszcze.
Okay, jasne. Barty, ty też pracujesz, rozumiem, ale ty masz tak zwane biuro w domu? Dobrze rozumiem?
Tak.
Kiedy ostatni raz widziałeś świat zewnętrzny? Z ciekawości zapytam.
Nie, to też nie jest tak. Ja nie... W sensie w ogóle coś, co moim zdaniem jest dosyć istotne w tym całym temacie, to, że ja do tego podchodzę jakoś tak bardzo może na zasadzie okazji, a nie na zasadzie tragedii, to znaczy jestem trochę wstrząśnięty pewnymi rzeczami, natomiast ogólnie rzecz biorąc do sklepu wychodzę, tylko że moje wychodzenie do sklepu nie polega na tym, że idę do sklepu osiedlowego obok siebie, tylko staram się wyjeżdżać poza miasto i to nawet daleko poza miasto. To już jest może jakiś wyższy poziom jakiegoś tam absurdu, natomiast staram się mniej więcej sprawdzać, gdzie jeszcze nie stwierdzono przypadku.
Okej. Okay.
I tam jadę do sklepu, tak.
No ja nie mam takiej możliwości, niestety.
No to jest akurat ta trudna sytuacja pod tytułem, czy warto jest mieć samochód w leasing w sytuacji potencjalnego kryzysu. No i w sytuacji takiej jak ta akurat, no niestety albo stety, ale warto. Bo przynajmniej ten samochód masz i możesz się poruszać. Więc staram się właśnie wyjeżdżać. Tym też przy okazji nie żałujemy jakby drogi. Jedyne co jest dużym problemem, to, że staram się nie tankować, to znaczy jakby nie jeżdżę za dużo, żeby nie musieć tankować, no bo stacje benzynowe też jakby są źródłem potencjalnego ryzyka, ale wiadomo, że prędzej czy później tak będę musiał zatankować, więc pytanie, ile to potrwa jeszcze. No i tak to wygląda.
Ja widzę, że u mnie w mieście 92 osoby na ten moment, no to jest, ale 38 wyzdrowiało już.
Nie, no to u mnie w województwie jest 65.
No nie, no to ja tutaj mam w samym mieście 100 092, ale mogę powiedzieć, że dwie osoby zmarły, 38 wyzdrowiało, i bo nie patrzy się to, nie chcę w tym grzebać za bardzo, ale tylko powiem jedną rzecz. Wszyscy patrzą oczywiście na tą smutną statystykę, ale warto powiedzieć, że jednak większość ludzi, nawet tych, którzy zachorują, wyzdrowiają, i to też jest ważne mimo wszystko. Dobrze, panowie, to może przejdźmy teraz już do tego.
Ale ja nie powiedziałem, jak mi tydzień minął, przepraszam bardzo.
A, przepraszam, oczywiście, ja też nie, w sumie nie powiedziałem. No to jak ci minął?
Brawo, panowie, brawo, naprawdę.
Ja jakby dosyć mocno, w sensie grałem sobie w Gran Turismo, ale to potem powiem.
Tak, w ogóle
to rozkminiałem sobie ten temat iPad OS-a dosyć mocno. To znaczy, po prostu jakby staram się robić tak, żeby nie siedzieć na komputerze w weekendy, i to jest zajebiste jakby, że mam iPada, bo jest fajnie. I no, już są jakieś tam artykuły na temat iPada OS-a i tak dalej, i teraz chcę, w ogóle wpadłem na to, że sobie spróbuję podłączyć pada od PlayStation do iPada i pograć w Fortnite'a, w którego nigdy w życiu nie grałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa. Inna sprawa to, no, praca, to wiadomo. No i to tak jakby chyba tyle. Dużo okay. A, no jeszcze sobie rozkminiałem temat, bo to wam mówiłem, a słuchaczom nie. Ogólnie rozkminiam sobie temat, jak się przygotować na ewentualną inflację, jaka nas czeka wszystkich, ale to miało być jakby pozytywnie w podcaście, więc mogę powiedzieć, że kupowanie sprzętu elektronicznego, szczególnie takiego, co trzyma wartość, nie jest w sumie takim głupim pomysłem.
Czy sugerujesz, że mają wszyscy kupować Apple?
Nie, bo to nie jest sprzęt, który trzyma wartość, ale na przykład myślałem o tym i cały czas myślę, czy nie kupić sobie takiego setupu DJ-skiego, który z tego, co widzę po cenach używek w internecie i tak dalej, no nie traci na wartości za wiele po kupieniu, nawet jak leży rok czy dwa na twoim biurku i na nim grasz. Ale to jest takie dosyć ryzykowne i tak dalej, więc pewnie tego nie zrobię. Natomiast mogę tak powiedzieć, że bardziej w tym kierunku patrzyłem. No i ogólnie to, co się dzieje w internecie, teraz sobie dosyć mocno przeglądałem. Chodzi mi o te takie wszystkie live streamy i tak dalej, szczególnie związane z muzyką. No bardzo dużo fajnych rzeczy jest i można też dużo w ogóle podejrzeć, jak niektórzy grają i tak dalej. Czego kiedyś to nie mogłeś zrobić, bo ktoś grał w jakimś tam zamkniętym klubie, na jakiejś imprezie, tak? To jest akurat bardzo duża zaleta tej sytuacji. Także no, są pozytywne części, są negatywne. Ogólnie warto sobie tam siedzieć i przeglądać neta, bo dużo fajnych rzeczy teraz wychodzi. I jest dużo w ogóle darmowych kursów online, ale to jest temat na inną rozmowę.
Jasne, przepraszam. Tak, to jest jak z innego, chyba wieczorem. Okej, okay, dobrze. To ja powiem tylko tyle, że ja akurat ze względu na to, że jestem, no, co by nie powiedzieć, chorawy, więc ja spędzam czas teraz w domu.
Chorawy mówisz?
No tak bym powiedział. Nawet nie wiem, jak to na razie określi, bo cholera wie, co mi jest. Kto wie. Dobrze. Panowie, przejdźmy do tematów i zaczniemy od seriali, które w czasie, że tak powiem, kwarantanny, izolacji i tak dalej nabierają nowego znaczenia, ponieważ każdy sobie może jakiś ma, znajduje czas, żeby obejrzeć. Tak mi się wydaje w każdym razie. I zacznijmy od Damian. Obejrzałeś, rozumiem, drugi sezon Narcosa, czyli na... Czekaj, to jest drugi sezon, wydaje mi się,
nie,
że jest...
Narcos Meksyk.
Narcos Meksyk. A, tak. Okej. Okay. Boże.
No to ma no znaczenie dobra. Jakby, nie?
Tak, 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 bo przecież Narcos zwykły to już...
No już to inny temat. Trochę czasu temu.
Tak, tak. No to dobra, no to pan zrecenzuje nam tutaj, czy ci się podobał, czy nie.
Powiem Narcos. Tak, w porównaniu do drugiego sezonu, albo nie, inaczej jeszcze zacznę, wiecie? Zacznę tak, to co mówię przy pierwszym sezonie, że dalej uważam, że Narcos, ten podstawowy z Pablo Escobarem, ale to pierwsze dwa sezony, bo w trzecim jest jakby jest Carter Scully, jest najlepszy w całej serii, bo w ogóle nie ma w ogóle o czym mówić, jest najlepszy. I tutaj Narcos Meksyk sezon drugi dalej tego nie zmienił, jednakże, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, Narcos Meksyk sezon drugi moim zdaniem jest lepszy niż sezon pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że intryga, która jest budowana w, jakby w dwójce, w drugim sezonie, jest bardziej dogłębna i sięga na więcej poziomów, porusza jakby większą skalę polityczną, co mnie osobiście bardzo interesuje. Ja wiem, że to z faktami niby jest na faktach i tak dalej, ale ja wiem, że to raczej nie ma aż tak wiele wspólnego. Jednakże sposób przedstawienia jest dla mnie bardzo integrujący pod tym względem. Jakby przestępczość potrafi wpływać na politykę i to jest dużo bardziej przedstawione pod tym względem, jakby w sezonie drugim. Dodatkowo jest jakby trochę mniej scen takich akcji, tego typu rzeczy i tu się Sławku zdziwisz, że to też moim zdaniem pozytywnie wpływa na całość, bo to robi się bardziej, odbierasz to jako taki trochę serial delikatny, dokumentalny. Jest sporo takich wstawek właśnie takich ala dokumentalnych, takich prawdziwych jakby ujęć z tych tamtych lat, wiesz, i tak dalej. I jest mniej takich hollywoodzkich, jak to mówię, takich starci tego typu rzeczy. To też jest fajne, bo to też pokazuje, że wojna pomiędzy właśnie tymi bossami narkotykowymi, a całą resztą może toczyć się w inny sposób niż z bronią w ręku. Chociażby.
Okej.
Okay. No i generalnie jakby serial na koniec dalej zostawia nam kolejne jakby wątki, które mogą zostać rozwinięte w trzecim sezonie. Tak mi się wydaje. Tak to odbierałem, że raczej tak. Powiem ci szczerze, że fajne jest też to, że nie ma takiej transparentności pomiędzy bohaterami. W sensie nie można... Znaczy wiadomo, że źli są złymi, dobrzy dobrymi, ale to nie jest aż takie w pozorom bardzo oczywiste w dwójce. Nie jest to aż takie bardzo jednoznaczne, jakby wiesz, biorąc pod uwagę te wszystkie bohaterów. I złożoność problemów wszystkich jest na dużo większym poziomie niż miało to miejsce w pierwszym sezonie, przynajmniej ja to tak uważam. Więc jakby sumarycznie, podsumowując to wszystko, robi to dobrą robotę i daje mi to lepszy obraz całości niż pierwszy sezon. Co było dla mnie prawie dużym zaskoczeniem. No bo wiadomo jak jest, pierwszy sezon z reguły jest naprawdę spoko. Ale potem się robi coraz gorzej, nie?
No to różnie bywa z tym serialem, które potrafią zaskoczyć, ale faktycznie...
Oczywiście.
Ale faktycznie powiedziałbym, że tak jest właśnie jak mówisz, że w większości przypadków pierwszy sezon jest najlepszy, a reszta to odgrzewanie kotletów. A wiadomo, podgrzewany kotlet już nie jest tak dobry jak świeżutki. Chyba, że się mylę.
No dobrze. To jeszcze fajne są tutaj zwroty akcji o tyle, bo jakby można powiedzieć, że w pierwszym sezonie wszystko głównemu bohaterowi, bo tak jakby nazywam głównego bossa narkotykowego, tak? Przedstawionego w tym serialu, wszystko mu się jakby udawało i to też w pewnym momencie było już takie strasznie sztuczne i takie już na siłę. Ja to tak odbierałem przynajmniej. A w drugim sezonie też jest to fajnie pokazane, bo pokazuje, że to nie jest taka utopijna rzeczywistość wcale i to zaczyna być też problem w pewnym momencie i jakby te problemy nawarstwiają się od strony takiej bardzo też nieoczywistej. I to mówię, no generalnie bardzo polecam. Fajnie, warto się skupić, warto, że tak powiem, oglądać z napisami po angielskimi, tak, i polskimi napisami. Ja przynajmniej oglądałem, ale z dialogami jakby po hiszpańsku, bo wtedy jest ten klimacik taki większy, moim zdaniem. Hmm.
No dobrze, tak sobie myślę, czy coś, ja chciałbym, nie wiem, Bartek, chcesz coś, oglądałeś, nie oglądałeś?
Znaczy, ja oglądałem totalnie dokumenty związane z rynkiem finansowym w tym tygodniu, a Narcos nie oglądałem.
No, okej, okay, no to jasne. Dobra, Dom z papieru. Sezon czwarty. Słyszę o nim od lewej do prawej. Wszyscy się podniecają.
Ja też i też nie oglądałem.
Ja obejrzałem wszystko.
Bartek też słyszał.
Obejrzałem wszystko w jedną noc.
No dobrze, to... No, czy Big Watching ci się włączył? No to teraz pan powie mi, jak to się stało. Czy to jest aż takie dobre, twoim zdaniem?
Powiem ci tak, kiedyś tam chyba mówiłem o pierwszym sezonie i drugim, bo należy to tak traktować, że pierwszy i drugi sezon według Netflixa to jest jeden sezon, tak naprawdę, a drugi, trzeci i czwarty sezon według Netflixa to jest jakby drugi sezon jeszcze niedokończony, bo od razu powiem, że jest potencjał na więcej i podejrzewam, że ten piąty sezon według Netflixa też wejdzie ogólnie jakby w tą całość takiego ogólnego, jak to nazywam, drugiego sezonu. I powiem szczerze, ten serial, od tego trzeba zacząć, że powinno się oglądać naraz. W sensie nie powinno być podziałów na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty sezon, tylko jeżeli już to na pierwszy i drugi w tym momencie. Bo te rozbijanie jakby głównego całego wątku na dwa mniejsze psuje efekt oglądania, tym bardziej jeżeli jakby trzeci sezon zakończył się w zeszłym roku i czekaliśmy około roku na ten czwarty sezon i no część osób mogła już trochę zapomnieć o co nam chodziło, a to jednak są takie, wchodzisz od razu w wir wydarzeń w czwartym sezonie i no nawet nie ma za bardzo miejsca, żeby sobie przypomnieć co było, co z kim, jak, gdzie, po co i tak dalej, nie? Ja to tak uważam, okay. Że to jednak potencjalnie jest bez sensu, zrobione według Netflixa i powinni robić inaczej. Ale wracając do samego czwartego sezonu, to tak, dalej trzymam napięciu. Jest lepszy od trzeciego sezonu według Netflixa, to na pewno. Nie jest lepszy niż pierwszy i drugi, ale jest lepszy niż trzeci. Bliżej mu do poziomu pierwszego i drugiego niż tego trzeciego, przynajmniej według mnie. I teraz tak, fajnie podoba mi się jakby tutaj to, jak jeden z bohaterów, jaka zachodzi w nim przemiana. To jest dla mnie fajne, bo to jest w sensie nowość, bo do tej pory temu bohaterowi w zasadzie udawało się w zasadzie wszystko i nie tracił kontroli nad niczym, a w tym momencie wiesz, widzisz go w zupełnie innej sytuacji, to jest pewna nowość w tym serialu. Pewną nowością jest też wykorzystanie w sposób inny broni palnej niż takiego typowego zastraszania zakładników. I innych takich rzeczy. Jest kolejny wątek kolejnej ciekawej postaci, która w splocie całych wydarzeń się uaktywnia. Tak trochę szlałą pułapką zalatuje w tym momencie. Tak delikatnie mówiąc. Ale to też jest pewne, nowość jest dosyć ciekawe. Powiem dalej. To, co mi się też podobało, to, że serial trzyma w napięciu. Że w sensie co chwila coś się dzieje. Lubię, jak coś się dzieje. Ty, Sławko, dobrze o tym wiesz. Więc tutaj dzieje się dużo. No i to też moim zdaniem jest naprawdę fajne. Tylko tak, formuła sama serialu w porównaniu do pierwszego, drugiego, trzeciego sezonu można powiedzieć, że pomału się to sam wyczerpywać, bo to w zasadzie dostajemy dokładnie to samo. Te same, na takiej samej zasadzie retrospekcje, na takiej samej zasadzie jakby twisty i tego typu rzeczy, więc jeżeli ktoś oczekuje jakiejś powiewu świeżości, jakiejś samej struktury serialu, nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Dodam tylko, że jest... moim zdaniem więcej chyba niż do tej pory głupich scen, takich absurdalnie głupich scen z udziałem broni, nie broni i tym podobnych rzeczy, no bo inaczej tego nazwać nie można. Jest kilka absurdalnie głupich decyzji bohaterów i tak trochę nielogicznych w stosunku do tego, co pokazywali w pierwszym i drugim sezonie. Być może, nie wiem, według twórców powinny jakby zadzieć jakieś rzeczy w ich głowach, żeby naszły jakieś zmiany w bohaterach, tylko problem w tym, że jakby w serialu aż tak tego nie widać, nie? Albo w ogóle tego nie widać, poza tą jedną postacią, której się wszystko udawało, nagle zaczęło mi się wszystko pieprzyć, bo tutaj akurat to jest fajnie wytłumaczone, ale ogólnie powiem ci, że całkiem przyjemnie mi się to ogląda i nie wiem, mi się to po prostu podoba, ta cała formuła, mimo tych niedociągnięć, jakby trafia do mnie ten serial i no, polecam każdemu, no. I tyle.
Okej. Okay.
Znaczy, wiesz, może tematyka, że tak powiem, jest bardzo podobnie, nie? Bo, wiesz, dużo się dzieje, się strzelają i tego typu rzeczy.
No dobra, ale ja na przykład to tak tylko, bo ponieważ chciałem w końcu podejść do tego serialu, no. Może kilka mi osób to odradzało, no to dobra, obejrzałem 3 odcinki. Mam zasadę, że jeżeli chcę na serio ocenić serial, no to chociaż oglądam 3 odcinki. Mhm. Obejrzałem 3 pierwsze odcinki pierwszego sezonu dla Jastosi, który jest uważany za świetny. I na przykład mi osobiście, o ile koncepcja, jednym się może podobać bardziej, tego no, tego napadu, to jest podstawowa fabuła, więc nie zdradzam, bo to no zdradzą tak. Się dzieje tak, więc napadu na mennicę, tak? Mhm. Jest okej, okay, no spoko, nawet jak napad, natomiast jak mnie wkurzają takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, główny zły przewiduje dokładnie to, co zrobi policja, jak ona się zachowa i dlatego oni już to wcześniej mają wszystko mówione i na przykład takie motywy, to mi się kojarzą ze Szklaną pułapką, tylko że to było modne w latach 80-tych, 90-tych w tanich sensacjach, które były spoko i tak dalej, ale dla mnie to jest po prostu tutaj tandetne, a już to jedno, to jest jeden temat, ale jak mnie wkurzają takie ekspozycje wsteczne, to znaczy mówimy o czymś i
wiemy już, że
no tak. Taki na przykład mamy bohatera A i bohaterkę B. I ten bohater A ma się ku bohaterce B i tak dalej. I już nam to powiedziano, pokazano, że się całowali. Nie, to jeszcze zrobimy 15-minutową scenę seksu między nimi po to, żeby jeszcze nam raz to pokazać, bez dodatkowych informacji. Po prostu jeszcze raz, trzeci raz nam będą mówić, że coś ten. I dla mnie, to jak ja muszę przyznać, że już na drugim odcinku zacząłem skakać, bo już wiedziałem, że przez pierwsze 5 najbliższych minut nic się nie wydarzy. W sensie, i nie chodzi o to, właśnie ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się dużo działo, tylko drażnią mnie takie, po pierwsze takie proste schematy, ten film, serial jest oparty na strasznie prostych schematach, takich do bólu, no po prostu jakby ktoś mnie walił w łeb po prostu młotem i to w ogóle no po prostu mnie nosi, natomiast tak to do oglądania, taka oglądajka to może być, taki guilty pleasure, okej, okay, też to rozumiem jako taki zabieg i faktycznie na dzisiejsze dni, żeby sobie humor poprawić, jest to akcyjniak jakiś, na pewno. Tu się dużo dzieje, Damian, zgadzam się z tobą w tym. Natomiast ja nie jestem w stanie zdzierżyć tego scenariusza, tych dialogów, tych... I mówiąc szczerze, drażnią mnie też bohaterowie, może z dwoma wyjątkami, bo na przykład tam jest taki bohater taki mega narwany, on mnie drażni i ten główny taki profesor, tak?
No.
O Jezus. Jak ten kolor mnie drażni po prostu, Jezus, to mi się kojarzy z Asterixem i Obelixem, gdzie był ten Panoramix bodajże, czy ten uczony. Ten i są
Panoramix, no.
Tak, czemu zawsze uczony musi wyglądać w określony sposób? Jak jest młodszy, to musi mieć zarost godny Grzegorza Turnała na twarzy i tak dalej. Jak jest starszy, to musi wyglądać jak pieprzony święty Mikołaj. Czyli musi mieć bladę, wszystko ten, albo Gandalf, no. Rozumiesz, na mnie wali schematami, po prostu tak poryju, że... I to mnie zaskakuje, bo generalnie nie lubię kino hiszpańskie, nie mam z tym w ogóle problemu, a uważam, że na przykład horrory hiszpańskie są doskonałe, ale no ale to nie, to jednak nie i no ale też nie powiem, że to jest jakieś dno dna, nic z tych rzeczy, po prostu nie mój, zdecydowanie nie mój.
Nie jesteś targetem, no.
Ja lubię jak się dzieje, na przykład Narcos, pierwszy, tam się dużo działo, tam to się działo, potrafiło się wydarzyć, jak na przykład
tak, pamiętasz sąd, Narcos to...
pamiętacie sąd? Pomijając, że to jest film na faktach, czyli tam dowiadywaliśmy się czegoś, o czym moglibyśmy przeczytać, co byśmy chcieli, tylko nikt się nie interesuje historią tam, nie wiem, krajów Ameryki Południowej najczęściej, na przykład nie wie, że był atak na Sąd Najwyższy, na przykład, tak? Albo atak na samolot.
Znaczy, ja powiem ci szczerze, że po Narkosie, zarówno tym pierwszym, jakby pierwszym tym Narkosie bazowym z Pablo Escobarem i Kartelem Skali, jak i tym teraz drugim Narcos z Meksyku, to ja sobie poczytałem historię ogólnie tam przy Kolumbii, tak Meksyku i tak dalej.
Fajne, co nie? Na
bo temat. Dla mnie to było interesujące.
A co jest lepsze? Przykład... Twoim... Mhm.
No?
Co jest lepsze, Narcos czy Dom z Papieru dla ciebie?
Narcos.
Okej.
Okay. Jednak Narcos. Jeszcze bardzo fajny serial, którego niestety nie skończyłem jeszcze, ja dopiero zamiast 10 odcinków za mną, to jest El Chapo.
A, okej, okay, jasne.
Też jest bardzo w porządku, też polecam, też w takim klimacie narkosowym bardzo, więc naprawdę fajnie się oglądało. Ogląda się dalej, oczywiście. Tylko, że to jakby oglądam sobie wtedy, kiedy nie mam niczego innego oglądania, bo to nie jest taki tytuł, który jakoś bardzo mnie interesował, ale czym bardziej oglądam, tym bardziej mi to wchłania, więc no, jak ktoś lubi Narcosa, to myślę, że tytuł też obowiązkowy raczej.
Ja to w ogóle teraz, ze względu na to, że HBO wrzuca odcinki pojedynczo, bo akurat wiem, że mówiliśmy o Netflixie, ale Netflix tak robi fajnie, chociaż ostatnio świetny jeden serial obejrzałem na Netflixie, ale to w moim stylu serial nazywał się Feel Good. Jakby ktoś był zainteresowany, wpiszcie sobie w Netflixa. Mega rewelacyjna opowieść o dwóch lesbijkach. Natomiast generalnie rzecz ujmując, raczej szukam seriali na HBO. No i tam naprawdę content jest super i tam mam chyba za 4 czy 5 seriali, które problemem największym jest to, że HBO dodaje je po tygodniu. Wiecie, o co chodzi.
Tak, tak.
Czyli człowiek się naczeka, jak ten głupi po prostu i no masakra. Więc to, a teraz wiecie, no każdy ma więcej czasu. Możemy mówić, że nie, że każdy jest zapracowany, ale ostatecznie mamy teraz więcej czasu na oglądanie seriali, czytanie książek i tak. Zresztą nam jeszcze później będę chciał powiedzieć, więc, ale to tak naprawdę jest... No, tyle ode mnie, nie mam nic do dodania. Bartek, chciałeś coś dodać? Coś tam, chyba cię przyblokowaliśmy?
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że pierwszy sezon Narcos, tak jak powiedziałeś, był petardą i te walki uliczne i tak dalej były mega.
A, okej, okay, jasne. Dobrze, panowie, to przejdźmy dalej. Ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o cenach Xiaomi Mi 10. To taki jeden taki stricte smartfonowy temat dzisiaj. Damian, jak ci się podobają ceny? Jak ci się podoba polityka Xiaomi?
Dziwne, że to Xiaomi takie ceny wypuściło, powiem ci szczerze.
No.
No bo ja się nie spodziewałem.
Ja ale też tanio, drogo?
No, tragicznie.
W sensie to znaczy tanio czy drogo, bo to dalej nie konkretnie odpowiada na moje pytanie.
Tragicznie drogo, jak na Xiaomi, tragicznie drogo.
No to podaj te ceny, jak masz je pod ręką.
Bo dodam też, że nie są ceny polskie, są ceny europejskie.
No wiadomo.
I Xiaomi Mi 10 za podstawową wersję będzie ma kosztować 799 euro?
Jestem ciekaw, jak przeliczyła euro teraz, swoją drogą.
No, wiesz co, licząc po obecnym kursie, no to tanio nie będzie.
To nie
no
będzie.
W Polsce 10 000 złotych będzie kosztować.
3,5 tysiąca no. Złotych myślę, że tak około, przynajmniej, tak powiedział.
Ale jak? Mówisz 799, 3,5 tysiąca złotych?
Tak, 800 euro, jakoś 3,5 tysiąca złotych. Tak bym przeliczał.
Czekaj, no, już mnożymy.
Ja bym liczył...
4,50. Policzyłem po 4,50, 3,600.
No, dokładnie.
No. 3,600. No to się zgadza, Bartek. No,
tak, bym liczył mniej więcej. Ale Xiaomi Mi 10 Pro w podstawowej wersji za 1000 euro.
Czyli 4,500.
No za 4,5 bym też tak zakładał, lekko mówiąc.
Jak to było? Xiaomi jest tanie, tak?
Xiaomi tanie, Xiaomi lepsze i tak dalej. Znaczy, powiem wam tak. Ja wiem, że to jest flagowiec i... Biorąc pod uwagę ceny konkurencji, gdzie podstawowa przed S20 kosztuje 4000, a S20 Ultra po 5,5 czy pod 6 podjeżdża. Ja wiem, że podstawowy iPhone 11 Apple kosztuje 3,5 w oficjalnej dystrybucji i tak dalej.
Stary,
dokładnie, i do tego właśnie zmierzam. No, do tego właśnie zmierzam. Że Xiaomi wygrywało ceną. I można powiedzieć, że fenomen Xiaomi wziął się tylko i wyłącznie z ceny, bo.
Tak, CCC. To było takie cena czyni cuda. Okay.
Dokładnie. I powiem szczerze, że ja nie wróżę im sukcesu zbytniego i wiem, że znajdą się obrońcy Xiaomi i cała reszta innych dziwnych ludzi, którzy będą twierdzili zupełnie inaczej, ale no nie, tak samo jak OnePlus, zobaczcie, OnePlus był tani i było o nim bardzo, bardzo głośno i OnePlus jest droższy, zaczyna wypuszczać więcej modeli, czy jego popularność skoczyła, nie powiedziałbym.
Takie ceny to taki sam strzał w kolano jak to, że na Huawei nie ma usług Google, no to jest mniej więcej dla
mnie tak wydaje. Problem. Też mi się tak wydaje.
Przecież to jest okan dupy taka zabawa, no bo tak naprawdę wypuszczamy telefon, słynęliśmy z... Naszym największym atutem była cena. I wypuszczamy nagle telefon, którego cena jest... What the fuck? Tak? I nagle się okazuje, że jak chcesz kupić tani telefon, to co to? Teraz będzie Realme, tak? Czyli wszystkie te nowe firmy, które jeszcze będą wchodzić do Polski teraz tak naprawdę.
Tak,
że cena jest absurdalna, no. I ja rozumiem, jak mogą... Znaczy... Nie znajduję na to słów na zasadzie, nie rozumiem dlaczego, tak, w sensie, co się takiego nagle wydarzyło. I ktoś powie, to dalej nie jest drogo, ale to co powiedziałeś, ale to ja wolał, to ja w tej cenie wolałbym iPhone'a już kupić, no.
Mocne słowa jak na ciebie.
Ja myślę tylko, w sensie, ja myślę, że w obecnej sytuacji jakby będziemy, już pomijając aspekt, jakby temat samej tej ceny tutaj, w tym konkretnym przypadku, ale my doświadczymy takich wyników sprzedażowych w smartfonach, że to jestem...
No
to będzie taki pogrom, że no. Jestem aż podekscytowany, no nie?
Raczej myślę, że nie będzie pogromu, raczej będzie pogrom, w Chinach pewnie będzie mniejszy, chociaż zobaczymy, bo wiecie, nawet jak sytuacja się uspokoi, to nie uspokoi się długo strach przed wydawaniem teraz pieniędzy, tak czuję.
O to właśnie chodzi, no.
Że nawet jak się trochę zluzuje, to ludzie się będą bali, bo dalej będą czuli, dobrze, a co jak będzie kolejna fala, wiecie, zachorowań i tak dalej, i wszyscy będą cały czas, i ja sobie, to co mówisz, Barty, to będzie rok i to dotyczy wszystkich firm, a w takim momencie Xiaomi wypuszczający telefon, którego nagle cena szybuje w kosmos, to nie jest ani czas, ani miejsce.
Ani miejsce.
To jest po prostu bez sensu i moim zdaniem to będzie takie... No zobaczymy, ja jestem cholernie ciekawy wyników sprzedaży.
Tutaj warto no? akurat napomknąć krótko o piątkowym grzaniu się na to, że ma wyjść iPhone SE. Nie wiem, czy widziałeś i doświadczyłeś.
No, tak,
widziałem.
Wszyscy zrobili w piątek, to nie od rana, że wyjdzie iPhone SE, wyjdzie iPhone SE, wyjdzie iPhone SE, finalnie nie wyszedł. Podobno tak. Ma wyjść do połowy kwietnia. Ja myślę akurat, że to jest świetna sprawa, że ma wyjść. Dlatego, że no to jest odwrotny kierunek, to znaczy nie tyle odwrotny, że ucinają sprzedaż zamiast wypuszczać nowe produkty, natomiast akurat iPhone SE w cenie 400 tam, czy 500 dolarów to może być bardzo dobry pomysł dla ludzi, którzy po prostu muszą zmienić telefon.
Tym bardziej, że weź pod uwagę, że jak wyjdzie, będzie miał topowe podzespoły, chodzi mi o procesor tak. I aparat. No, aparat prawdopodobnie będzie ten sam, co jest w 11, może przynajmniej ten główny
Damian.
Obiektyw.
Kupiłeś no. iPhone'a i widzę, ci odwaliło już trochę.
Tak,
w
totalnie, ale chodzi mi o to, że
słucham,
znam masę ludzi.
Że się przewrócę.
Nie, znam masę ludzi, którzy chcą mały telefon i którzy.
Ale on nie będzie mały.
No 4,7 cala?
No 4,7 cala, iPhone SE miał 4 cala, o czym ty mówisz?
No dobra, ale 4-calowy telefon w obecnych czasach, w sensie jak ja biorę 4-calowy telefon mojej dziewczyny do ręki, to ona się ze mnie śmieje, że wyglądam jak olbrzym, który złapał jakąś małą zabawkę.
No dobrze, ale dalej to nie zmienia faktu, że ten telefon będzie miał lotnisko na górze i na dole jak mój Pixel 1, no błagam was.
Ale będzie węższy od na przykład takiego A11, o to mi chodzi na przykład.
Ale znaczy, dobra, no będzie miał swoje wady.
S10e?
Który? Co?
No w sensie, czy ktoś z was bawił się w porównanie wymiarów
S10e? Ale można wejść na Sławek, na jest tak. Comparison.
To się nikt... No weź Damian tam wejdź, sprawdź mi to proszę.
Ja chcę tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że mówienie o tym telefonie, że to jest dobra alternatywa dla tych, co muszą wymienić, to jest mówienie, że ten telefon jest świetny, zajebisty i w ogóle najlepszy i najnowszy i spełnia wszystkie jakby nie wiadomo jakie wymagania każdego użytkownika. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli ktoś ma iPhone'a, tak jak na przykład moja dziewczyna, który jest iPhone'em SE poprzedniej generacji i ten iPhone już nie domaga, to dla niej obecnie wymienić telefon na nowego iPhone SE, to będzie strzał w dziesiątkę.
Ale nie rozumiem jednej rzeczy, to nie, czemu nie kupi sobie teraz iPhone'a 8? To jest to samo.
Bo ma nowe podzespoły w tym SE, których nie no ma w SEMCE.
No jakie? No aparat? Tak?
Nie, wiem, procesor, czy to cały środek.
Procesor, jakby, dokładnie.
To jest ignorancja teraz. Teraz wychodzi twoja ignorancja, dlatego
no
że...
No nie, ale to wyjaśni mi co, to tak bardzo przyspieszy ten telefon?
No jakby to jest tak, że iPhone 8 wyszedł wtedy, kiedy był iPhone X, więc jeszcze do tego masz potem po drodze iPhone'a XS, no i teraz masz 11.
Okej, czy iPhone 8 był wolnym telefonem?
Jako użytkownik iPhone'a 8 przez rok, po zmianie na 11 mogę powiedzieć, że odczułem wyraźną różnicę i pod kątem kamery, i pod kątem procesora, i tak dalej.
To jest przede wszystkim.
Okej, czyli możemy założyć tak to, że skoro teraz telefon, bo wiecie o co chodzi, co roku mamy nowy telefon i one są szybsze, tak? Czyli teraz mamy procesor, jaki tam mamy procesor?
Teraz A13 pewnie.
A13, no za 3 lata będzie A16, zgadzamy się co do tego, mniej więcej, że tak będzie. No. I to tak to za 3 lata, jakbym zapytał, to mi powiecie, że obecny iPhone byłby telefonem wolnym? Przecież gdzieś ta skala szybkości ludzkiego oka jest, kończy się, tak? Chodzi mi o to, że ale... to jest dla mnie pic na wodę fotomontaż, bo kiedy był iPhone 8 startował, to mam jeszcze te odcinki podcastu, bo my już nagrywaliśmy, bo to...
No ale ja mamy nawet odcinki podcastu, jak był iPhone 6 Plus, jak miałem.
No wiem, ty stary jesteś już, Bartek, ile ja lat z tobą
nasz
nagrywam,
podcast jest stary, jest... ale no jakby, tak. Bo ty to tak odebrałeś, jakbyśmy tu mówili, że tu się świat od nowa zacznie. A to tak nie jest.
Nikt nie, chodzi mi o to, że Apple wciska kit, a ludzie to kupują i mnie to po prostu szukują.
Ale czemu kit?
Nie, wiecie co, ja się nie zgodzę. Ja uważam, że mały telefon jest potrzebny w każdej stajni producenta.
Ja też tak uważam.
Który jest tani, a umówmy się, jak na Apple $500 to jest, nie jest, znaczy inaczej, to jest ogromna kwota jak za telefon i tak dalej, ale jak na Apple to nie jest dużo. Biorąc pod uwagę, chore ceny sprzętu.
Jak słyszę słowo, że to jest telefon tani, To chyba nie widzieliście taniego telefonu.
Ale no. Jakby, Jezus, pogódź się z tym, w jakim gronie jesteś, tak? Jakby dorośli ja do grona.
Dwóch fanboyów.
Tak. Nie, tu nie chodzi o fanboyów, tylko tu jakby, w sensie ja tu chciałem powiedzieć po prostu, że hajs się zgadza, ale jakby... Oj... To już ustalmy kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nie porównujemy... jakby nikt nigdy nie powie, że Apple jest tańsze niż telefony z Androidem, chociaż powoli zaczynają się pojawiać na rynku przypadki, które są ewidentnie droższe niż Apple. Patrz, oczywiście, że tak. Note od Samsunga. To jest pierwsze primo. Teraz drugie primo. Nie chodzi o to, żeby to był, tak jak powiedziałem, telefon, który zacznie nasz świat od nowa, tylko żeby to był najtańszy telefon w ofercie Apple i ten punkt jest spełniony.
Ale są tańsze. iPhone 6 na przykład.
Najtańszy z aktualnym zespołami i aparatem.
Tak, i z długim wsparciem. I jakby okay. To długie wsparcie i te podzespoły są ważne.
Tani nowy.
Słucham?
Tani nowy. W sensie z nowego wydania. Najtańszy.
No tak, tak. Bo jakbyś chciał, to oczywiście możesz śmigać na 3GS-ie, ale w takim porównaniu to nawet Samsung Galaxy S2 nam rozpieprza całe porównanie wszystkich Androidów, bo zawsze można śmigać na Samsungu Galaxy S2 idąc tym torem. No a kolejna sprawa, czekaj, to już powiedziałem o tym, że nie zmieni świata, powiedziałem, nie wiem, ja już nie wiem, co chciałem powiedzieć. W każdym razie mam nadzieję, że wyjdzie, zobaczymy, nie będzie to wyjątkowy telefon, nie uważam, że Damiana ekscytacja z tym związana jest przejawem fanboystwa. To uważam, że ty jesteś hejterem w tym momencie.
Ale panowie, patrzycie fake news. Ja po prostu patrzycie na ten telefon i mi wmawiacie, że to jest nowy telefon, tylko dlatego, że po prostu dzielicie się ten nowy procesor.
Nie,
procesem.
Nie, to jest
iPhone 8 z nowym aparatem i nowym procesorem,
dokładnie.
Nic więcej.
Tak, dokładnie tak, więc jakby nie wmawiajmy, nie wkładajcie mi w brzuch czegoś, co tam nie ma dziecka, no w sensie
ale
to
nikt,
nie jest
ale
ani nowa
stary,
konstrukcja, w sensie... to wygląda na telefon przed jakby... Taki Xiaomi Mi 9T, telefon, który jest naprawdę ładny, wizualnie nowoczesny, kosztuje tam od 1200 zł do 1500 zł, czyli 1700, rozjeżdża ten telefon na każdym możliwym poziomie z jednym wyjątkiem. Z jednym wyjątkiem, mianowicie, dobra, dwoma wyjątkami, żeby nie było. Jednym wyjątkiem jest to, że tu jest pewnie ten iPhone jest szybszy, a drugim wyjątkiem jest to, że jest to iPhone. Więc na poziomie tego, jeżeli my rozmawiamy o Apple, to tak, to jest najtańszy iPhone, nowy będzie, to będzie najtańszy ten, ale na pewno ten telefon nie jest ani nowoczesny, bo jest to sprzedawanie, rozumiecie, i mnie drażni,
no
że
to
ktoś
jest grzanie kompleta, wiem.
Tak, ktoś wrzucił nowy procesor do konstrukcji z tam, nie wiem, 2014 roku, czy coś koło tego, i sprzedaje go jako nowy telefon.
No, to było to samo, co z pierwszym iPhone'em SE, dokładnie teraz sama sytuacja.
No tak.
To ja mówię, że to już tak to kup sobie iPhone'a 6.
Tego dlaczego, no nie, bo szóstka to generalnie nie działa. Lekko mówiąc.
No i to jest właśnie, to co Damian mówi, to nie jest bycie fanboyem, tylko tak, szóstka generalnie nie działa.
No to,
jakby to jest 6S
dla mnie już bardzo też średnio działa.
Ale jak kupujesz nową, to przecież musi działać tak samo jak podczas premiery tego iPhone'a, a podobno to był super.
Ale to jakby, znaczy... O Jezus, ale to teraz znaczy, nie, Sławek, no, zmieniasz merytorykę rozmowy strasznie. Fakty nie. Są takie, że jak...
Twoim zdaniem, Bartku, twoim zdaniem.
Nie no, takie są fakty. Jeżeli kupisz iPhone'a 6 z ostatnią dystrybucją iOS-a, która była na niego wydawana podczas produkcji, tak? Czyli jakby, nie wiem, była pierwsze wyjście iPhone'a 6 z jakimś tam iOS-em, potem jeszcze przez 2 lata czy 3 lata go sprzedawali, więc zakładam, że kupisz takiego iPhone'a, co już tam 3 z tego trzeciego, czy tam czwartego rzutu, tak? Czyli ma jakby... Jasne. Został wyprodukowany z jakąś wersją iOS-a i będziesz go aktualizował do tej maksymalnej wersji, do której jest wspierany, to jakby... No... Pewnie jakoś będzie działał, tak? To jest tak samo jak...
Będzie wyglądał jak najnowszy iPhone SE.
No, ale jakby ja nie patrzę na wygląd, dla mnie liczy się treść, Sławek.
Naprawdę? No, to, żeś powiedział, to ja ci to przypomnę, te słowa, skoro nie liczy
nie, ja
się
specjalnie,
dla ciebie wygląd.
Bo moim zdaniem to jest takie po prostu, no teraz trochę takie czepiastwo wychodzi, w sensie takim,
nie,
że jakby nikt nie powiedział.
Ten telefon wygląda jak iPhone 6.
No i co z tego?
Okej, to miejmy tą świadomość, tak?
Ale mamy, jakby nikt, więc jak... w ogóle dla nikogo to nie jest problemem.
Nie, chodzi mi o to, że jak ja słyszę, że to jest nowy telefon, to to nie jest nowy telefon, bo dla mnie dodanie procesora nie powoduje, że jest to nowy telefon. Nowy dla mnie ma
ale
inne...
To jest akurat, ale to jest takie trochę gadanie, wiesz co, w sensie, to jest tak samo jakbyś miał stary monitor, starą obudowę, starą myszkę i klawiaturę i wymieniłbyś płytę, główną kartę graficzną, dysk i zasilacz i byś powiedział, że to jest dalej ten sam stary komputer.
Nie, no to jest inna różnica, cztery rzeczy, a jedna rzecz, nie?
No znaczy, ja nie wiem, dlatego, że jak masz płytę główną w telefonie, to musisz, żeby wymienić procesor, to musisz wymienić całą płytę główną, no ale to może że ja tam.
Tak z ciekawości to zapytam, bo powiedzieliście, że będzie nowy aparat, tak?
Tak.
Znaczy nie,
a to już wiadomo?
Ósemki. Nie, nowy aparat będzie względem ósemki.
Będzie pewnie, w sensie będzie pewnie jeden obiektyw wyciągnięty z jedenastki. Tak jak było w SE wyciągnięte z 6S-a.
Czyli będzie po prostu jeden obiekt, raczej to już wiadomo, że tak będzie, czy nie wiadomo?
Znaczy wszystkich, według wszystkich renderów i zapowiedzi, nie?
Tak.
No dobra, przekonamy się, jak wyjdzie tak.
Ale to dalej, to jest ten sam stary telefon, to jest tak dalej jak ta szóstka, przecież ten nowy obiektyw niczego nie zmieni.
Nie, dla mnie dalej ten wizualnie telefon, który wygląda na telefon z 2014 roku, czy ten, i sprzedawanie go za drożej niż 400 zł, dobra, 600 zł, jest po prostu robieniem ludzi w konia, no.
A dla mnie nie, dlatego że nikt tym ludziom nie opowiada, że jest to najnowszy telefon i jakiś szał rynkowy i tak dalej. A z drugiej strony dostają po niższej cenie te same podzespoły w środku i de facto tak naprawdę
zobaczymy, czy
ten sam aparat prawie że, co w modelu flagowym. I co więcej, powiem, ekran, poza jakby z samymi proporcjami, których słusznie powiedziałeś, ma tę samą jakby ilość pikseli na cal, co w modelu flagowym, więc jakby nie wiem, czy to jest taki
okej, okay, okej, okay. Ja chciałbym tylko być uczciwy i powiedzieć tak, że wiem, że Damian, który jakby teraz Xiaomi wypuściło telefon, który by wyglądał jak telefon sprzed 5 lat i by go opychał jako pod nową nazwą, ale wrzucając czekaj, do środka ile? Procesor, to wiem, że byłyby słowa typu, co to ma być, w ogóle co to w ogóle za pomysł, absurd jakiś.
No, tylko że Xiaomi, tylko weź jedną rzecz pod uwagę. Po pierwsze, iPhone'y mi się podobają z wyglądu. Ja wiem, że to jest głupie, ale zamówiłem taką. Ej, no śmiejecie się, ale te klasyczne iPhone'y z frontu są dla mnie bardzo ładne.
To jest płachta nawyka, stary. To jest płachta nawyka.
Nie, no jasne.
Ale nawet człowiek powiedział, że te klasyczne iPhone'y są ładne.
Absolutnie, tylko że ze względu na to, że człowiek się napatrzył przez lata na telefony, które nie mają tych takich wielkich ramek, to w tym momencie już jednak mi się estetyka trochę zmieniła i uważam, że jednak te telefony wieją starocią, no. To już jakby jest,
no
jak
wieją,
widzę filmy.
Ale biorąc pod uwagę no. Telefon z pasami startowymi, to nie jest brzydki, nie może go powiedzieć.
Nie, ja nie mówię, na przykład no. Tył ma ładny, ja lubię takie okay. Minimalistyczne.
Chodzi mi o to, że na przykład widzę osoby, głównie płci męskiej, damskiej, żeńskiej, które chcą wymienić swoje dotychczasowe iPhony SE chociażby na coś nowego i dla nich mi się daje, to będą takim target.
No. Jasne, to ja uważam, że raczej wymienić na coś nowego.
Coś nowszego. Coś wyższego, może.
Ale w ogóle w sensie powiem wam tak, jakby, bo już odchodząc, ja wiem, że ty teraz uważasz, że to nie jest nic nowego, tak? I jakby to chcesz powiedzieć, natomiast odchodząc już od tematu samej rozmowy i merytoryki, bo tutaj akurat chyba nasze poglądy są dosyć jasne, to jakby dawno nie bawiłem się tak dobrze podczas nagrania odcinka
ja
i jakby
też.
Sprawia mi to tak chorą satysfakcję, że jakby to nie ja jestem tym prowodyrem dyskusji na temat wyglądu nowego iPhone'a i tego, że się może podobać w rozmowie ze Sławkiem, że jakby po prostu, no Ri mi się cieszy, jak nie wiem.
Nie,
ja,
powiem wam,
ja się odwołam. No. Ja się tylko odwołam do mojej tutaj Luby, że tak powiem. Która
Lubej,
chciała mieć chciała mieć iPhone 11. Powiedziałem jej, że będzie iPhone. Być może będzie iPhone 9 tam SE nowy, który będzie wyglądał jak iPhone 8, tylko z aktualnym aparatem i podzespołami i będzie tańszy. I ona powiedziała, że nie chce 11, bo jeżeli ma mieć aparat i podzespoły takie same jak w 11, to ona nie będzie płaciła za wygląd, bo to jest bez sensu.
Tak, że tu nie płacisz tylko za wygląd, ale też za, moim zdaniem, to płacisz też za funkcjonalność. To znaczy, masz na przykład, gdybyś ten telefon dał ten sam ekran, tylko w mniejszym obramowaniu, ten telefon na przykład by lepiej leżał w dłoni, czy nie wypychałby spodni i tak dalej, i tak dalej. No moim zdaniem, akurat inaczej, dla mnie kupienie teraz tego typu telefonu jest po prostu No okej, okay, no jak ktoś chce taki telefon wybrać, to jasne, no ja rozumiem, można mówić, że można lubić taki design, oczywiście niektórym podoba się design na przykład Samsunga Galaxy S1, ja to szanuję, można też to kupić sobie.
Ale, ale jaka to jest menda, no nie? Jakby Sławek, jak taka
można
po prostu
sobie kupić, ja menda, to szanuję, to rozumiem.
No dawaj,
nikomu,
no.
Nikomu tego nie odbieram.
Natomiast... Ej, wiesz co, zrobię ci na złość, wymienię sobie 11 na iPhone'a nowego SE, zobaczysz.
Ale proszę cię bardzo, to powiem ci, to dopiero byłaby głupota.
O Jezu.
11 na SE. Natomiast chodzi mi tylko o to, że po prostu ten telefon nie będzie tani też. To jakby dla mnie warto ten, bo jakby ja nie uważam, że jest
nie,
coś takiego,
nie będzie tani.
Nie ma takiego pojęcia tani na skalę Apple. Nie ma czegoś takiego. Jest po prostu tani albo drogo i coś takiego można.
Nie, on będzie w cenie bardzo dobrego średniaka. Przynajmniej.
Dokładnie.
Przynajmniej.
Powiedziałbym, że flagowca.
No bo będzie bardzo dobrym średniakiem. No powiedzmy to sobie, no.
Jasne, tylko że po prostu tak samo jak dzisiaj uważam, że Pixel 1 jest telefonem, który jest żenujący, jest, jeżeli chodzi o te, bo taki, wiecie, no jak dzisiaj widzę film, w którym widzę telefon z taką ramką i tak dalej, to już wiem, z którego roku jest to film. I gdyby na przykład takie iPhone SE wypchnąć do takich filmów z 2020 roku, to one dalej by wyglądały, przez to dalej ten film wyglądałby jak film z 2014 roku, w sensie, o to mi tylko chodzi, więc jakby, żeby nie wciskać kitu, natomiast ten telefon na pewno będzie szybszy niż iPhone SE obecny, czy iPhone, pamiętacie tego iPhone'a C? 5C?
A, tego pastniczonego mydelniczkę?
Tak, na przykład, ja uważam, że na przykład tylko że po prostu uważam, że jak już wymieniać takiego iPhone'a na jakiś ten, no to już bym wymienił na coś. No kurczę, no chociażby iPhone X, no, jak już bym miał wymienić, ale dobra, to nie byłby mój wybór, tak?
Ja
no
wiesz, jaki jest problem z iPhone'em X? Taki, że...
Że nie można go dostać?
Tak, jeżeli chcesz nowy, to często jest w stanie takie jak iPhone X jest.
Zobaczymy, co Apple z tym zrobi, jeżeli to będzie mega sprzedający się telefon, to będzie mistrzostwo marketingu. Chociaż uważam, że w dobie pandemii, no to nie wiem, czy to tak będzie hop-siup. No,
moim zdaniem właśnie w dobie pandemii to nie wymaga mistrzostwa z marketingu, żeby to sprzedać. Dlatego, że pamiętaj o tym, w sensie już odchodząc od tematu, czy to jest dobre, lepsze, czy gorsze, to dla ludzi, którzy mają ochotę zostać w ekosystemie, to jest jakby no idealne rozwiązanie, bo jest najtańsze, tak? To jest tak jak nowe MacBook Air.
A Damian, sprawdziłeś mi tą wielkość? W tle gdzieś tam?
No, mam w tle, tak, mam odpaloną. To jest niezła beka w sumie.
No?
Zaraz wam powiem dlaczego.
Generalnie jeszcze raz iPhone powiem, do Samsunga Galaxy S10e.
Tak, generalnie chciałem powiedzieć, że porównuję iPhone'a 8, bo on będzie miał takie same wymiary. Tak. Mhm. Generalnie tak, jeżeli chodzi o wysokość, to iPhone jest krótszy od Samsunga o 3,8 mm.
A na szerokość?
Na szerokość to jest. Na szerokość jest krótszy o 2,6 mm.
No to nie jest za duża różnica.
Nie. I grubość ma mniejszą o tutaj zabójcze 0,6 mm, więc można powiedzieć, że wymiarowo to jest prawie taki sam, taki jak S10e. No.
Okej, czyli można powiedzieć, prawie. Że S10e w tym kontekście też jest małym telefonem.
No jest małym, oczywiście.
No, to tak i tak naprawdę będzie kosztować tyle samo.
No.
No, to tak, no Samsunga Galaxy S10e może dostać
oczywiście.
Za 200.
I obiektywnie rzecz biorąc, ja bym wolał S10e.
No. Dokładnie, no chciałem tylko to jakby, ja rozumiem, że jak ktoś nie chce odchodzić iPhone'a, tylko iPhone, to rozumiem, ale...
Tak, ale jakbym miał, pod względem no, doradzać telefon mały,
no, błagam,
S10e,
no.
W ogóle nie ma o czym mówić.
Gdzie funkcje, gdzie możliwości, tak, gdzie ten... A S10e, nie powiesz mi, bateria może nie jest królewska, ale nie sądzę, żeby ten SE też miał królewską baterię, zobaczymy oczywiście.
No może iPhone 8 nie ma chyba królewskiej baterii, Bartek.
No może tu będzie rozdzielczość 400 na 300, kto wie. Natomiast ten, IPS i tak będę słuchał, dobry ekran. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia, jak jest Apple, to i tak będzie dobry ekran. Natomiast chciałem go podkreślić, że... może będzie miał złącze słuchawkowe, to nie, to był to iPhone 8, to przecież ostatnio miał była 6. Pamiętam, czy tam 6S. Dobrze, ja już nie chcę się ten... Zobaczymy, jak będzie, jak wyjdzie, ale to faktycznie ta rozmowa też mi sprawiła wielki fan.
Znaczy, jakby nie patrzeć
no
moim zdaniem... No. W sensie, moim zdaniem, ty trochę tak tutaj podszedłeś do tego strasznie negatywnie, bo jakby nie odbierając merytoryki twojej rozmowy, no to już niektóre te pomysły to... Jak wyjechałeś z tym Samsungiem Galaxy S1 i tak dalej, to...
Dziękuję
to...
Bartku za ocenę. Zawsze mogę liczyć na ocenę z twojej strony. Tego, jak ja powiedziałem i jak...
No
i
bo my
ja
wyszliśmy
uważam.
Na fanboy, tak? Więc jakby, żeby było po prostu 100% pokrycia.
To jest najgorsze, że ja wyszedłem fanboya.
Więc jakby, nie no.
Tam jest mój pierwszy raz dzisiaj.
Tak, to pierwsze co wyszło to, że my na fanboy, więc jakby tutaj, nie no, moim zdaniem...
Ja biorę się za zmianę opisu na stronie, jak to było pierwszy, jedyny podcast tak,
tak, jeden normalny i dwóch fanboy, no nie? Albo jeden normalny, trochę złośliwy i dwóch fanboy.
O, dokładnie. Dobra, panowie, pójdźmy dalej.
Ale zostaniemy przy iPhone'ie może.
Nie, tak? Chcesz? Ja
albo...
No zostańmy.
Dobra, zostańmy, niech ci będzie. No dobrze, okej. Okay. No to 2 tygodnie za iOS już spędziłeś, Damianku.
No, dokładnie. I mam...
No to dajesz kolejne swoje przemyślenia. W poprzednim odcinku ta twoja godzina to chyba będzie najbardziej hitowa część naszych 200 milionów odcinków.
Dajesz, no to tak mi się wydaje. Po pierwsze tak, chciałem Damian sobie podziękować za wszystkie tipy, które dostałem na Twitterze i tak dalej, bo o których są rzeczy, o których w ogóle nie wiedziałem. Są takie na przykład jak włączenie trybu PC-towego na Safari. Absolutnie nie miałem pojęcia. W ogóle za Chiny ludowe bym się nie domyślił, że to jest tam. Bo, no mówię, są takie rzeczy, o których w ogóle bym się nie domyślił i nie byłoby takiej opcji. Był fajny odzew i bardzo to wszystkim za to dziękuję. Jak mówię, to były moje pierwsze wrażenia, ale 2 tygodnie z telefonem dają mi już pewien obraz na to, jak... To się jest tym wszystkim. I powiem tak, chciałem na przykład zacząć od 3 wad, które są dla mnie takich sprzętowych, wynikających jakby nie z samego systemu, ale z iPhone'a, które mi wpieniają. Wad numer 1, brak złącza jack. No jednak ciężko. Chociażby, ja wiem, że jest przejściówka, ale chociażby podłączając, mnie to po prostu razi, jak podłączam jak czarne jest? Słuchawki pod białą przejściówkę i tą białą przejściówkę czarnego telefonu z czerwonym case'em, to wygląda tak obrzydliwie, że... Coś strasznego, poza tym tam przejściówkę trzeba się zabierać ze sobą, coś fatalnego. Nie, to mi się nie podoba. Druga sprawa sprzętowa iPhone'a to jest jednak ekran. W sensie IPS, IPS-a jest bardzo w porządku i naprawdę nie można się czepnąć, ale czernie, jeżeli ktoś używał tyle lat OLED-owego ekranu, są złe. I będę narzekał, nawet nie trzeba bezpośredniego porównania, wystarczy odpalić sobie film na YouTubie i wyświetlą ci takie czarne paski po bokach i ja widzę, że to czerń to nie jest czarny, to jest szary i widzę to poświetlenie, jak to wybija się ponad ramkę naokoło. To mnie drażni. Do wielkości się w sumie nawet przyzwyczaiłem, tak w użyciu domowym bardziej, bo jeżeli potrzebuję gdzieś go szybko użyć, to jest problem trochę, bo jednak jedną ręką go nie ogarniam dobrze i pewnie, ale i... No, i to ten, i jeszcze trzecia wada jakby z użycia iPhone'a to jest taka główna, to jest jednak Lightning. Mnie to denerwuje, powiem szczerze. Ja wiem, że można kupować 15 miliardów kabli, ale to musisz kupować 15 miliardów kabli. A twoje kable, które masz do tej pory, leżą sobie odłogiem i uważam, że...
To sobie pożonglujesz, nie?
To unifikacja powinna być, na przykład nie tak jak teraz, że wiesz, mam inny kabel kurka wodna do słuchawek, inny kabel do iPhone'a i jeszcze micro USB do głośnika JBL Go, nie?
Masz teraz 3 standardy.
No weź tutaj spokój, masakra. Ale są też rzeczy, które bardzo pozytywnie zaskoczyły, jeżeli chodzi o konstrukcję iPhone'a, które ten, tak, więc po pierwsze aparat, dalej uważam, że jest lepszy niż Z10, naprawdę jest fajny, bardzo podoba mi się typ portretowy. Mimo wszystko, ja wiem, to jest sztuczne, ale mi się podoba. Fajny jest ten dzyndzel do wyciszania. Świetna sprawa, tylko aczkolwiek wolałbym chyba, żeby był większy jeszcze, bardziej taki wyczuwalny, że przez kieszeń można było sobie wyciszyć jakby ten. I bardzo podoba mi się audio na iPhone'ie. Zarówno na słuchawkach, jak i z głośników. No czasami lubię sobie obejrzeć YouTube'a wieczorem czy coś, nie? Więc też z głośników jakiś tam dźwięk może popłynąć. I wracając teraz do samego iOS-a...
No mnie to... ciekawi, czy znalazłeś opcję, żeby przenieść ikony na dół.
No żartujesz chyba.
No. Myślałem, no nie ma takiej tipy, opcji. Słyszałem tam tipów 1 500 100 900 do ciebie, to pytam, czy po prostu coś takiego się pojawiło.
Nie pojawiło się. Tak samo nie można zmienić dźwięków w aplikacjach konkretnych. Ale znalazłem, jak się zmienia dzwonek kontaktu na inny.
A, bo to ten, widziałem, że ten...
Tylko
że
najpierw
ten.
Trzeba ten dzwonek z iTunes wykupić, bo jestem chyba jakiś niedorozwinięty i dalej nie umiem wrzucić dzwonków na iPhone'a, tak żeby to jest działało to z komputera.
Rozumiem, po prostu działa, tak?
No tak, jak sobie zakupisz. W iTunesie to będzie działało, nie?
Okej.
Powiem, że sam system jest przyjemny i poza pewnymi tymi głupkotkami, które powiedziałem, które częściowo się już powyjaśniały tak naprawdę, to używa mi się go zadziwiająco dobrze. Bardzo podoba mi się, dalej uważam, że ten blur mi animację i ogólnie to mi się bardzo podoba. I jakby budowa aplikacji, która jest taka bardzo zunifikowana do systemu i ten typ nocny działa tak jak trzeba ze wszystkich aplikacjach i tym podobne. Ale przede wszystkim największą zaletą dla mnie jest bateria. To jest absolutnie fenomenalna sprawa. Mhm. Tak uważam. Bateria dla mnie jest mistrzowska w tym telefonie. 2 dni przy mojego użytkowania żaden problem. I to jest... No świetne.
No tak, ale to bateria, no jakby to jest jeden, rozumiem, że to jest taki argument, który mocno u ciebie przeważa.
Tak,
nad wszystkim tak, innym. Tak. A ja jestem cały czas ciekawy iOS-a, na przykład no. Podam ci case taki do działania. Ja czasami muszę podesłać komuś linka na przykład do Revoluta do pobrania sobie płatności, czyli wygenerowuję no. sobie, załóżmy, czy to będzie link, czy to będzie cokolwiek, czyli jesteś na przykład w aplikacji, no niech to, żebym teraz nie robił tego przez Revoluta, na przykład jesteś na jakiejś stronie internetowej, mm-hmm. Masz zainstalowanego też Telegrama, co nie? Chcę się upewnić, jeżeli powiedzmy jakaś, o Jesus, wszedłem na Spider słowa, fuj, czekaj, muszę wyjść stąd. Dobra, no jeszcze gorzej, no super. No dobra, generalnie, mam link do strony internetowej, chcę go szybko wyszarować do, na przykład do ciebie.
No.
Chcę ci to wysłać na Telegramie. I teraz pytanie brzmi, jak to robisz teraz na iPhone? Chcę się upewnić, co daje.
Mam log do strony, mam stronę internetową, tak?
No tak, masz stronę internetową. Jak to najszybciej?
To zaznaczam sobie stronkę.
Co znaczy zaznaczam stronkę?
No mam stronę internetową, którą mam w Safari na przykład odpaloną, tak? Przeglądarce.
No co, klik po kliku.
Adres,
no.
adres strony zaznaczam sobie. Robię okay. sobie kopię, wchodzę w Telegrama, w ciebie i wyślij.
Aha, okej, okay, to jest, czyli taka trochę męcząca już dla mnie forma. Dobra.
Tak, a dalej nie ma schowka. Jeżeli będę chciał dwie rzeczy ci wysłać, to na przykład dwa linki, muszę jeden cofnąć cię i drugi, bo nie ma schowka.
Czy nie masz tak, że na przykład, bo ja na przykład, nie wiem, czy to ty robisz tak, dlatego że nie masz innej możliwości, czy dlatego, że tak samo robisz na Androidzie. Ja na przykład na Androidzie mam taką zasadę, że sobie po prostu klikam w tam share w przeglądarce, tam jest taki menu share i od razu najczęściej mam już podany kontakt, jeżeli jesteś moim częstym
kontaktem. A tu też jest tutaj coś klikam, share, masz, to możesz tak no. samo zrobić.
I masz na przykład ciebie jako kontakt w Telegramie? Albo mnie?
No wchodzę sobie wszedłem sobie na WP, tak, i mam ciebie, no. mogę tak samo zrobić. Chyba to moje przyzwyczajenie mi się wydaje, wiesz, bardziej.
Okej, okay, jasne. Czyli po prostu...
Ale jest coś takiego na dole, tak. To właśnie.
No dobra. No
tylko mówię, dobrze. Dalej nie ma schowka, co jest dobijające. W sensie, że mówię, jak chcę ci wysłać dwa linki, to jestem w dupie, bo nie mogę sobie skopiować jednego, potem drugiego, albo 15 innych rzeczy wysłać to za jednym razem, tylko muszę się skakać jak czubek pomiędzy cały czas, wiesz, tymi rzeczami. To denerwujące jest strasznie.
W ogóle na tym, w ogóle na Twitterze widziałem tam dyskusję pod jednym z twoich opinii i właśnie tam było też o nowy launcher i właśnie to jest coś, kiedy zdałem sobie sprawę, że ja na przykład nie mógłbym zmienić, bo na Androidzie generalnie wszystko działa, na iOSie też wszystko działa, bo ja nie zgadzam się z mówieniem, że na Androidzie rzeczy nie działają od startu, bo to jest bullshit. Wszystko działa, co ma działać. W sensie, nie wiem, potrzebujesz zadzwonić, potrzebujesz jakiejś aplikacji, zainstalujesz, ona działa. Możesz mi mówić, że ona ładniej wygląda, czy coś tego typu. Ale na przykład, jak chcesz coś już dopasować do siebie, no tak nie. jak ja w nowej launcher mam to, że mam gesty na każdej aplikacji, czyli mogę sobie jakby... Wiesz o co chodzi, wiesz, bo ty używałeś nowej, że swajpnięciem sobie na przykład aktywuję funkcję dodania notatki, czy czegoś tego typu, to tam tego nie ma. Ale dobra, dość o Androidzie, bo ja chciałem jeszcze posłuchać tak to o iOSie. Powiedziałeś o baterii, to są rzeczy sprzętowe, to samo.
Tak. To
o tym. Mnie cały czas ciekawią jakieś rzeczy, które zwróciły na tobie ten. Czy na przykład ten problem z klawiaturą, że wchodzisz do kontaktu i piszesz, jakby wchodzisz do klawiatury numerycznej i pisząc po cyferkach podają ci się kontakty literowe. Czy to ktoś ci poradził, jak to sobie...
Tak,
czy
to jest, funkcja? Jest pewne wejście, ale ja uważam, że to jest półśrodek. Po prostu okazało się, że iPhone ma wbudowaną przeglądarkę taką... nie wiem, ogólną, coś takiego, w sensie jak jesteś, wybierzesz sobie telefon i swipiesz na dół, po prostu na jakimkolwiek pulpicie sobie w dół weźmiesz, taka ogólna przeglądarka ci się wyświetla i wtedy masz klawiaturę QWERTY i wtedy przepisujesz sobie mama, my A i masz od razu kontakt, nawet nie musi wpisać mama, tylko MA wystarczy, już ci wyświetla się kontakt w kontaktach i masz tam FaceTime, wiadomość i zadzwoń. To jest taki skrót, ale to
troszkę inna droga, jasne.
Troszkę inna droga, ale ten skrót jest. I dalej więc wiesz, ten problem się rozwiązał, bo ja tak nie muszę wchodzić, wiesz, w telefon, kontakty.
No tak, ale nie występuje, to ciekawe, bo to nie występuje w aplikacji, która jest natywnie domyślna do dzwonienia.
Tak,
tylko musisz to robić z jakiegoś innego miejsca. Tak,
ale to jest całkiem szybkie, bo że tak powiem, wiesz, zamiast odpalić aplikację telefon, no to sobie swipuje się na dół, wpisuje na klawiaturze QWERTY, załóż te dwie pierwsze literki danego kontaktu i mi znajduje, nie?
Jasne.
Więc spoko, pod tym względem też fajny protip, który dostałem, że tak powiem, korzystam z tego bardzo mocno. To jest o tyle też wygodne, że aplikację sobie tak wyszukuję, że powiedzmy, według mnie trochę jest śmietnik z tymi pulpitami po prawej stronie, że nie ma takiego AppDrawera stricte całkowitego, jak w Androidzie.
Jasne.
Więc często używam tego do szukania aplikacji, nie? Żeby nie wchodzić w 15 miliardów folderów i tego typu rzeczy.
Rozumiem.
No, ale ja mówię, na tą chwilę się mówię, najbardziej brakuje mi tego schowka, o czym mówiłem, najbardziej brakuje mi możliwości pokładania sobie ikonek jak ja chcę. Ja wiem, że wielu ma to w dupie, ja tego nie mam w dupie. Mhm. Brakuje mi tego AppDrawera takiego wysuwanego, jakby takiego ogólnego, nie?
A nie ma jakiejś aplikacji, która może to stworzyć? Przecież na wszystko jest aplikacja.
No chyba nie ma, nie znalazłem tego. Denerwuje mnie też trochę widgety, że masz tylko na tym ekranie po lewej stronie przewijane z góry na dół, a nie możesz sobie wywalić na pulpit główny. To jest takie, wiesz, pole zostałości po Androidzie. To jest denerwujące. Drażni mnie, że nie mogę sobie na przykład do ikonki przeglądarki przypisać słabnięcia w górę, jak to ma w Nova Launcher i odpala się na przykład Feedly, nie? Czy jakiś inny czytnik RSS-ów.
Tak. To ja mam.
Muszę mieć nasrane na ekranie głównym.
Każdą apkę mam podpięte. Tak naprawdę każda ikona to dwie aplikacje u mnie, no.
No właśnie, działałem tak samo, więc to mnie denerwuje. No i okay. W sumie tyle. No na razie wiesz, nie spakowywałem jakichś wielkopikowych archiwów, ale planuję to robić jeszcze. Znaczy, pokładnie wygląda zabawa.
Ja cały czas czekam na trochę bardziej zaawansowane rzeczy.
Właśnie mam to w planie w przyszłym tygodniu, bo nie mam więcej dni wolnego od pracy, bo tam w tym tygodniu jestem trochę zarąbany, prawie cały czas w robocie siedzę, ale w przyszłym mam tylko 2 dni w pracy, a 5 dni wolnego, więc chcę jeden dzień poświęcić taką typowe oranie o iOS-a, takimi dziwnymi rzeczami, wiesz, bo mam jeszcze służbowy telefon obok na Androidzie. I po prostu będę to porównywał dokładnie krok po kroku, jak to wygląda tu i tu. I chcę sobie jeszcze wrzucić jakieś pliki w zipie i tego typu rzeczy, nie?
Okej, jasne. No nic, dobra, rób nam takie update'y, bo to ciekawe. A Bartek, ty chcesz coś, bo tak milczysz, a to jednak jest twoje poletko też jakoś tam? Czy dla ciebie to jest, nie wiem, nieistotne?
To jest ta sytuacja, w której ja jakby trochę się wyłączyłem i teraz staram się coś urodzić.
Bartek zaraz powie, Apple nie dał, znaczy nie potrzebujesz.
Nie, Barty tak nie mówi nigdy. To
no
jest,
wiem, przecież.
Trzeba mu oddać, że ten... Dobra, Barty, to ja cię nie będę tu zmuszał do budzenia się, bo zaś się zbudzisz i tak...
Znaczy ja już się teraz obudzę, natomiast wydaje jakby... To jest odchodząc od tego, znaczy... Powiem tak, na początku miałem wrażenie, że Damian trochę powtarza to, co powiedział w ubiegłym tygodniu. Więc może dlatego się wyłączyłem.
No trochę było, nie? Trochę rzeczy powtórzyłem mimo wszystko.
Ale tak już zupełnie poważnie, to nie, no ty, nie Damian, uważam.
Ale Bartek ma rację. No. Okej, dokończ.
Chciałbym powiedzieć tylko, że jakby kochani słuchacze, zarówno Damian, jak i ja, z chęcią z wami dyskutujemy na tematy związane z iOS-em i tak dalej. Tylko
ty tak z chęcią dyskutujesz.
Trzymajmy się pewnej merytoryki. I nie rozmawiajmy i nie dokładajmy jakby zmiennych w rozmowie, czyli jakby nie mówmy, że to trochę tak jakbyśmy powiedzieli, że iPhone SE będzie hitem, jest zajebisty i w ogóle ja pierdzielę, co to za telefon, bo akurat moja dziewczyna będzie go używać, jakby nie no super, tylko jakby pytanie, co z pozostałymi 7 miliardami ludzi, tak? No i tylko o to chodzi.
Okej. Dobra. Panowie, to teraz ja proponuję, żebyśmy zostawili to w spokoju i teraz przejdźmy do takiego ogólnego tematu. Zaczniemy od co robić, gdy sezon Formuły 1 nie działa, czyli odkrywanie internetu przez Bartka, ale potem przejdziemy też w ogóle, co można robić podczas kwarantanny i co można robić ciekawego, bo ja wam powiem, że przez ten tydzień sporo rzeczy odkryłem. No ale dobra, Bartek, to rozumiem, że ty bardzo tęsknisz za sezonem F1.
Tak. Bardzo tęsknię za sezonem F1, do tego stopnia, że pod koniec lutego zrobiłem sobie tak, że wpisałem wszystkie wyścigi Formuły 1 w kalendarz mój googlowski, tylko po to, żeby się potem jeden po drugim odwoływał, więc jakby to jest najlepiej spędzona godzina z życia. No co ja robię, no...
No podobno odkrywasz internet.
Odkrywam internet, czyli jakby wszystkie wywiady, nagle jakby, bo skończyły się już oczywiście ten kolejny sezon jazdy o życie na Netflixie z Formuły 1, czyli tego takiego dokumentu wokół sezonu Formuły 1. Więc odkryłem sobie ostatnio kanał Nico Rosberga, który jest byłym kierowcą Formuły 1 i po prostu no świetne wywiady prowadzi z niektórymi
na YouTubie,
ludźmi.
W sensie.
Tak, na YouTubie i jakby... Tam przyszedł Daniel chyba Ricciardo, przyszedł chyba też Toto Wolff i tak dalej. W każdym razie, no, merytoryka tych wywiadów i tak dalej jest na tak wysokim poziomie, że bardzo mocno polecam. Tylko właśnie dlatego powiedziałem, że późno odkryłem internet, bo potem się zorientowałem, że ten Nico Rosberg na tym YouTubie to już od dłuższego czasu funkcjonuje, a to ja tylko taki byłem, że po prostu go nie odkryłem. No a druga sprawa to symulatory jazdy na torze, no nie? to jakby Gran Turismo 4 na PlayStation 4 to jest po prostu mistrzostwo świata. W sensie, nie wiem, czy to jest...
A grasz na kierownicy, czy...?
Nie, jeszcze nie gram na kierownicy, ale powiedziałem sobie, że w momencie, kiedy skończy się cały temat koronawirusowy, to sobie kupię cały fotel do Formuły 1.
Damian będzie do ciebie przyjeżdżał chyba, coś
to jest, czuję. Znaczy powiem tak, czekajcie, to się nazywa, nie, to się nie nazywa Gran Turismo 4, Gran Turismo 4 to było na PlayStation 2, a teraz jest Gran Turismo Sport Spec 2, no, Gran Turismo Sport. No po prostu to jest takie mistrzostwo, jakby w tej grze możesz sobie wziąć ten samochód, w sensie ja nie mówię, że nie ma gier, w których są lepsze opcje customizacji i nawet jak mi ktoś powie, że jest, to z chęcią sobie też kupię na PlayStation 4. Natomiast ogólnie sytuacja jest taka, że przyszedłem już 25% tej kampanii takiej prywatnej i pewnie na multiplayerze dostawałbym w pierdziel, jak nie wiem. Natomiast tak na tej kampanii w Gran Turismo doszedłem do poziomu tam GR2, GR1 samochodu. To już jest taki poziom, że to są już prawie że bolidy. Tam masz możliwość sterowania, nie wiem, kątem nachylenia kół, jakby zestrojeniem zawieszenia, zbieżnością kół, dociskiem samochodu na podstawie przedniego tylnego spoilera i tego wszystkiego, co tam wokół jest, czyli tej całej aerodynamiki. Do tego możesz sobie zestroić skrzynię biegów, możesz sobie ustawić to, w jaki sposób jest ustawiony prześwit na przedniej tylnej osi, wyważenie hamulców, no w kontrola trakcji to oczywiste i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite, dlatego że może się mylę i może jestem amatorem, ale wydaje mi się, że doszedłem już do takiego etapu, przynajmniej wczoraj się ścigając, że... Znaczy to już nie tylko wczoraj, ale ogólnie wczoraj kolejny raz to tego doświadczyłem, że jakby pad jako ten kontroler do PlayStation 4 już jest dla mnie ograniczeniem. To znaczy samochód mam świetnie zestrojony i tak dalej, no ale chociażby przez pryzmat tego, że kąt wejścia w zakręt ustalam jakimś małym joystickiem na padzie, czy tam joyem na padzie, czyli jak zwał, tak zwał, a nie kierownicą, która jakby daje nam większe pole manewru, jest większy promień i dzięki temu możemy lepiej jakby, znaczy nie większy promień, tylko nie, tak, większy promień. Większy promień jest. Dzięki temu możemy lepiej dostosować jakby kod wejścia w zakręt. No to jakby przez to, że grałem na padzie, to jakby już nie mogłem popić swojego czasu, no bo ja oczywiście jestem mistrzem jakby molestowania samego siebie w takie gry i mnie nawet nie interesuje ta sama kampania. Ja w tą kampanię gram tylko po to, żeby sobie lepszą furę kupić. Natomiast finalnie spędzam czas jeżdżąc sam ze sobą na torze, nieograniczoną liczbę okrążeń i rywalizując ze swoim cieniem. Bo w Gran Turismo ten motyw jest od dawna. I powiem wam szczerze, że po prostu tak mi to... znaczy ten YouTube z wywiadami z kierowcami z Formuły 1 plus ta możliwość zabawy jakby jakimikolwiek samochodami takimi bardziej wyścigowymi i ten realizm jazdy na torze, no tak mi rekompensują Formułę 1, że no i tak tęsknię, ale jakoś tak łatwiej. I muszę w ogóle dzisiaj, tak sobie jeszcze pomyślałem, że jak kończymy odcinek, to muszę wejść, bo czekam aż będzie, bo już była ostatnio Formuła 1 na PlayStation 4 w promocji i może teraz też na PlayStation Store będzie taniej, to sobie kupię, no bo za 300 nie będę jej kupował. Natomiast sam fotel i w ogóle eSIM, czy tam SIM, to się nazywa jakoś SIM Racing, tak? No to jest kolejne pole do eksploracji, to znaczy trochę się zastanawiam nad tym, jak ja to w mieszkaniu pomieszczę. I jakby moja dziewczyna uważa, że jestem głupi. Natomiast ja myślę, że to będzie niesamowite doświadczenie, niesamowite przeżycie. No i tyle. No, jestem totalnie powalony na łopatki, powiem szczerze, realizmem tej jazdy. I każdemu polecam, kto lubi wyścigi. No,
ja na przykład miałem okazję jeździć na tym fotelu, o którym mówisz. Znaczy niekoniecznie był F1 fotel, ale taki całkiem fajny. Razem z kierownicą od Logitecha tego, to taką G coś tam, G900 coś do PlayStation. Plus manualna skrzynia biegów jeszcze, mm-hmm. plus były łopatki i tak dalej. Mm-hmm. To wszystko było na telewizorze 65-calowym do PlayStation 4 Pro. I na przykład powiem wam szczerze, że jakby wrażenia z jazdy, z grania w F1, jak jedziesz sobie po torze Katalunia albo Monza, są fenomenalne. I wiem, o czym mówisz.
Znaczy ja jeszcze nie grałem w Formułę 1, natomiast już jeżdżąc po tych torach z samochodami z tam jakiejś serii, chyba DMT to się nazywa, i takimi, wiesz, tam jakimi wymaksowanymi, no chociażby wczoraj śmigałem takim Nissanem GTR-em Nismo, tam po prostu jeszcze go tam poustawiałem i tak dalej, no niesamowite, tym bardziej, że na przykład, wiesz, jak sobie poustawiasz jakiś stabilizator i tak dalej, i to ten samochód po prostu na pierwszych dwóch, trzech biegach, jak jedziesz i wypadniesz z toru, to on potem nie może przepności złapać, no nie, bo to jest, no niesamowite to jest, w sensie to jest naprawdę niesamowite i powiem szczerze, że sam odczuwam pomimo tego, że gram jeszcze na padzie, to jestem mega jakby podjarany grając. Myślę sobie, że jeżdżę z takim samochodem po to, że to już musi być w ogóle. To jest jakaś niesamowita rzecz, co się wtedy w mózgu dzieje człowieka pod kątem hormonów i emocji i tak dalej.
Okidoki. Panowie, spójrzcie w tle, wysłałem wam, jak będzie wyglądać chyba nowy wygląd Start Menu w Windowsie 10. Jestem ciekaw waszego zdania, czy zmiana jest ładna. Taki króciutki gifik animowany.
Ale gdzie ty to wysłał?
Na Telegramie wysłałem wam, więc ja możecie spojrzeć.
Ale to jest to samo, co jest, tylko że tego, więcej tak, informacji.
No tak, trochę, no, trochę inaczej wygląda, więc nie powiedziałbym, że
i
jest.
I są czarne, takie bardziej siwe.
Tak. To oczywiście w trybie ciemnym tak będzie wyglądać, co nie?
Ładne.
No, ładnie się je takie ikonki będą prezentować. Faktycznie zwiększą jeszcze informacje w przypadku Outlooka i tak dalej. A tak samo mogą proszę. Natomiast, co do w ogóle, ponieważ ten czas, tak jak Bartek powiedział, on ma czas, żeby grać i tak dalej, żeby jeździć. Ja na przykład teraz bardzo odkrywam znowu jakby taką dodatkową socjalizację z moimi znajomymi, ponieważ to dość zabawna historia, ponieważ...
Kolegów
to...
odkryłaś?
Nie, no bo ja mam dużo znajomych.
Zacząłeś mieć?
Zacząłem mieć, tak, kolegów i koleżanki. I wcześniej, wiecie, no komunikacja nie była tak częsta, ale teraz ze względu na to, że tak naprawdę bez różnicy kto gdzie jest, a i tak wszyscy siedzą w domach, no to komunikacja jest dużo częstsza i powiem wam, że widać w internecie, jak wzrosła potrzeba grania online i tak dalej, i tak dalej. No, także komunikacja online, widać to chociażby, powiedzcie, co się dzieje z aplikacją Zoom. To jest po prostu w ogóle, to jest po prostu jakiś kosmos. To ile tam jest instalacji, te wątpliwości co do bezpieczeństw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najciekawszym motywem w tym, z tym związane jest także to, jakie rzeczy teraz można robić ciekawe przez internet. Mianowicie, nie wiem, czy słyszeliście chociażby Netflix Party, to chyba też Kuba Klawiter ostatnio o tym mówił.
Nie.
Mianowicie Netflix Party to wtyczka do Netflixa, która pozwala wam oglądać Netflixa razem ze znajomymi. Chodzi o to, że każdy sobie musi się tam zalogować na swoje konto i tak dalej, i wtedy możesz komentować i tak dalej, oglądać ze znajomymi Netflixa. Fajna rzecz. Tylko że raz działa, a raz nie. Podobną funkcję znalazłem dla YouTube'a, to się nazywa chyba SyncTube, czy jakoś tak. Tak, Watch YouTube Videos Together. To też służy do tego, żeby sobie oglądać razem, na przykład w trzy osoby. Wiesz, ja na przykład z moimi znajomymi kontaktuję się przez Hangouta. To jest ciekawe, ale my najczęściej przez Hangouta się kontaktujemy. No bo tam też nie trzeba jakiegoś specjalnego dużo logowania i tak dalej, większość ma konto Google. Natomiast można sobie, wiecie, połączyć się i sobie oglądać razem filmy. Natomiast bardzo ciekawym oprogramowaniem jest SyncPlay. Taki software, który pozwala, jak sobie wejdziecie na stronę SyncPlay, chociażby.pl, bo działa takowa domena. SyncPlay keeps your media players in sync, so you can watch videos with your friends. No wiadomo, o co chodzi, tak? Instalujecie sobie to oprogramowanie, musicie mieć też odpowiedni player, tam ich kilka jest, jest między innymi VLC. Ważne, oprogramowanie działa zarówno na Windowsa, na Linuxa, jak i macOSa. Działa też na BSD. I tak naprawdę instalujecie sobie to ruszacie, nie wiem czy ktoś z was kojarzy takie oprogramowanie Hamachi.
Tak, kojarzę. Tam serwery do Minecrafta były na tym stawiane.
No, granie wspólne, takie oldschoolowe trochę bardziej, dedykowane serwery.
Stara szkoła jeszcze.
I to mi się, tak, stara szkoła. I to mi się z tym kojarzy. Łączycie się z jakimś hostem i on po prostu synchronizuje pomiędzy urządzeniami czas włączenia, ale także jak ktoś wciśnie pauzę, na przykład na jednym komputerze w filmie, to mówimy oczywiście o filmach jakby w takiej formie, no, nagrania plikowego, pliku, tak? To na wszystkich komputerach wtedy też jest pauza, tak? Można sobie komentować, w tle mieć czata i tak dalej, powiedzieć, że to głupie, a ja uważam, że oglądanie wspólne filmów jest super fajną zabawą. Można sobie, szczególnie jak oglądać jakieś filmy bekowe, to jest w ogóle mega. Nie wiem, jakieś filmy ze Stevenem Seagalem na przykład. I tak dalej. I to jest mega fun, bardzo wszystkim polecam. SyncPlay działa najlepiej z tych wszystkich usług, które wymieniłem, bo działa perfekcyjnie. Żadnych problemów. Wszystko ładnie się ładuje, pauzuje i tak dalej. Świetnie to działa. Polecam, jeżeli ktoś chce sobie ze znajomymi obejrzeć film. Ważna uwaga, to musi być dokładnie ten sam plik i dokładnie ten sam player. Więc na przykład najlepiej sobie taki plik na przykład udostępnić za pomocą jakiegoś Google Drive'a czy czegoś tego typu, no bo to tak naprawdę oglądanie ze znajomymi jest to całkowicie legalne. No, to chciałem wam jedną rzecz sprzedać. Drugą rzeczą polecam bardzo granie w planszówki online. Ja ostatnio w tym tygodniu chyba
online.
Tak, ale ponieważ planszówki można grać online-online oraz offline-online. Ja na przykład ze znajomymi mam tak, że z niektórymi znajomymi spotykam się teraz i na kamerkach gramy. Oni mają jedną sztukę gry, ja mam drugą sztukę gry.
Aha, rozumiem. I oni widzą to, co ty robisz.
Tak, dokładnie. I tak. Ale są też serwisy, które pozwalają na granie w dobre planszówki online. I chcę podać trzy tytuły, dużych tytułów planszowych, które są, no pomijam jakieś kurniki i tak dalej, to wiadomo, gdzie gramy naprawdę online. Pierwszym jest jest strona, kurczę, zapomniałem jej nazwy, nazwa BGG bodajże skrót, jeżeli dobrze pamiętam, a nie, bo to Board Game Geek, to jest akurat największy portal, ale znajdziecie sobie, jak piszecie Cywilizacja przez wieki online, to jest właśnie do Cywilizacji przez wieki, znanej gry, kto grał, ten wie, kolosa gier planszowych i na przykład tam można sobie całkowicie online grać w tą grę. Dodatkowo swoją drogą jest aplikacja, bardzo ładna zresztą na telefony. Pamiętam, że to chyba była najdroższa aplikacja, jaką kupiłem na telefon, bo kosztowała 42 zł. Więc jak na apkę na telefon całkiem sporo. Natomiast fajny, grasz sobie z kimś po prostu na tym i w tle masz hangouta odpalonego. Drugą rzeczą jest dużo szybsza rzecz, coś absolutnie super zajebistego. Nie wiem, czy ktoś z was zna grę Osadnicy z Katanu. Bardzo nie. Popularną planszówkę. Jedną z dwóch obok Carcassonne, moim zdaniem, najpopularniejszych obecnie dużych planszówek. Osadnicy z Katanu są prostą ekonomią strategiczną. Nic specjalnie skomplikowanego. Zasad może się uczyć w 10 minut. Z moją mamą czasami nawet potrafię grać. I najfajniejsze jest to, że są świetne porty na telefon. Na komputer. Jest gra na Steamie, która pozwala na granie w 3 osoby bezpłatne i spoko. Natomiast jest świetny port tego wszystkiego, nieoficjalny. Nazywa się Colonist.io. Colonist.io. I tam wchodząc macie jak na kurniku, zakładacie sobie pokój, w tym pokoju sobie możecie założyć grę, znaczy w sensie w pokoju mamy grę, zapraszacie użytkowników, podajecie im unikatowy link i możecie sobie grać. Są też boty, więc jeżeli na przykład są dwie osoby, a gra jest skalowalna dla 3 i 4 osób najlepiej, to na przykład sobie dopraszacie komputer do tej gry. Możecie sobie to ten. Ja dzisiaj grałem kilka partii, mega dobrze się bawiłem z moją znajomą. To była bardzo, 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 bardzo fajna zabawa i moim zdaniem świetna rzecz na spędzenie czasu. Może sobie pogadać w tle, może sobie, nie wiem, jeść w tle i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, teraz też jest świetna w ogóle wtyczka do Chroma, która pozwala teraz, widzicie, taką mozaikę robić ze zdjęć, jak komunikujecie się na różnych komunikatorach, też świetna sprawa. Ostatnią rzeczą, którą chciałem wam, grą, którą chciałem wam sprzedać, jest Terraformacja Marsa i ją także znajdziecie w formie online'owej, tylko to musicie poszukać, bo to bodajże leci przez Steam, ale nie mam pewności. Świetna gra od wydawnictwa Rebel, kto zna, ten zna, z Gdańska. Tak czy owak, jeżeli chcecie, to także to można sobie teraz spotkać online. Takich tytułów oczywiście jest więcej. Nie wszystkie tytuły da się przełożyć na wersję online, bo na przykład taka gra planszowa Battlestar Galactica, która jest grą kooperacyjną, czyli...
Kultową, nie wiem, pana...
Tak, ale ty mówisz o serialu, chyba?
Nie,
tak?
Mówię też o grze, że Boga też jest kultowa już.
Przez... Ale o planszówce mówisz?
No oczywiście.
Okej, okay. A to ty grałeś kiedykolwiek w Battlestar Galactica?
Nie grałem, okay. Ale po prostu moich dużych znajomych, jak mówię, że polecam okay. planszówki, zawsze
no, bo to jest Battlestar Galactica, czemu? Zawsze. Czemu? Bo to jest kooperacyjna gra. Kooperacyjne są najlepsze. Barty, wiesz co znaczy kooperacyjna?
Tak, wiem, co znaczy kooperacyjna. Sam okay, szukam takich gier.
To ja tylko powiem dla tych, co nie wiedzą, to znaczy, że nie wszyscy gracze, po pierwsze kilku graczy są podzieleni na drużyny, a w tej grze tak naprawdę wszyscy gracze grają przeciwko grze. I to jest w ogóle w niej unikatowe. Znam takich gier niedużo, jedną z nich jest Arkham Horror, też, ale ona nie jest aż tak dobra.
Natomiast
dokładnie. Chińczyk. Natomiast wracając, bardzo, bardzo polecam szczególnie tą usługę Colonist. Kto z was zna Osadników z Katanu, to naprawdę tam wchodzicie, gracie bez żadnego logowania, to gra działa świetnie, płynnie, po 5 minutach jak ktoś zna zasady podstawowej planszówki, to zrozumie też szybko mechanikę, bo tam wiecie, no zawsze interfejs w wersji online zawsze będzie troszkę inny niż interfejs, no nie da się tego przełożyć jeden do jednego, tak? Tam muszą jakieś mechanizmy jakiegoś działać. Tak czy owak. Więc to mi pokazuje też, oczywiście w tym czasie można też oglądać, można wspólnie oglądać filmy, można też nie wspólnie oglądać filmy, można też tak naprawdę dużo się uczyć, ja też polecam, kto ma czas, pamiętajcie, ten czas można świetnie wykorzystać, to Barty wiem, że chciał wspomnieć o darmowych kursach, które można znaleźć w internetach, co nie Barty, że jest dużo kursów, które można znaleźć?
Tak, tylko właśnie zapomniałem, w sensie szukam linku.
Nawet na YouTubie, ja na przykład polecam mega, jeden kanał na YouTubie, nazywa się Pasja Informatyki, Chłopacy robią doskonały kontent.
Brzmi jak doskonała rozrywka dla ludzi w
no
twoim
wieku.
No
właśnie to, ale wiesz co, oni naprawdę... Na pasję informatyki, jak sobie wpiszecie, są naprawdę fajne. Są kursy C++, jest kurs sieci komputerowych i to jest tak wyjaśnione jak krowie na rowie. Naprawdę, nawet ja to zrozumiałem.
No to ja chciałem powiedzieć o pluralsight.com.
Ale to nie jest po polsku, co nie? W sensie tam kursy nie są po polsku.
No nie, nie, ale to
ja
jakby...
tylko podkreślę, że pasja informatyki jest całkowicie w języku polskim, więc to tak przy okazji. Bo
no tak, ale tutaj, w sensie koledzy programiści z firmy, w której pracuję, podesłali. I tu mamy JavaScript, Angulara, Java, Angulara, C-Sharpa, Pythona. Do tego mamy jeszcze bycie jakby DevOpsem w IT, czyli cała praca z sieciami, bezpieczeństwem, zabawą bazami danych, wirtualizacją i serwerami. Do tego mamy Big Data, no i takie inne tam rzeczy związane z danymi. No i mamy cały dział poświęcony Information and Cyber Security, czyli bezpieczeństwo informacji przechowywanych w sieci. No i ogólnie ja jeszcze nie zacząłem. Mam nadzieję, że jutro zacznę, ale brzmi zajebiście, powiem szczerze, z tego co widzę. I z tego, jeżeli chłopaki, którzy jakby ze mną pracują, a to są raczej tacy, no zajebiści kolesie, powiem szczerze. No to jeżeli mi to polecają, to znaczy, że to jest naprawdę git. Ja sobie sprawdzę jeszcze, bo to jest szczególnie, że Cyber Information Security są ciekawe moim zdaniem.
A rzuć Barti okiem w wolnej chwili też na tę pasję informatyki. Kilka minut pooglądaj z tego, żebyś mi mógł później zrecenzować, co sądzisz. Twoje zdanie będzie tu ciekawe. Nie musisz rzucić je teraz, ale spójrz też w wolnej chwili. Ja tylko powiem, jakie tu chłopacy przygotowują kursy, które są za darmo. Sieci komputerowe, programowanie webowe, C++, podejście obiektowe, HTML, wiadomo, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap, Linux, no, matematyka.
Ale to akurat tak Bootstrapa to ja bym się już teraz nie uczył, tylko Flexboxa.
Okej, ale ja mówię jakie są kursy. Ja jakby, wiesz, to one mogły być powstać 2 lata temu na przykład, tak? To nie znaczy, że on nie powstał w tydzień temu, tak? Ja tylko mówię o tym, że takowe rzeczy można tutaj też znaleźć, polecam bardzo. No, więc to tak tyle od siebie. Panowie, czy macie coś do dodania? Coś chcecie jeszcze powiedzieć na koniec?
Nie.
Okay. Ja myślę, że warto akurat w trakcie tutaj kwarantanny, jeżeli ktoś tam siedzenia w chacie, jeżeli ktoś nie chce poznawać jakby... Jeżeli kogoś nie interesują rynki finansowe i ewentualna praca z nimi i tak dalej, bo ja na przykład teraz bardzo jestem tym pochłonięty, to polecam odświeżyć sobie temat książek i tak dalej. To znaczy nie mam jakiejś konkretnej książki do polecenia. Natomiast... Ale ogólnie to jest taki bardzo fajny okres czasu i też właśnie to, co powiedziałem na początku odcinka, jest naprawdę, w sensie na przykład jak ktoś się interesuje tą DJ-ką i tak dalej, no to po prostu to, co teraz się dzieje w sieci pod kątem... No po prostu każdy DJ, który grał kiedyś na jakichś festiwalach i tak dalej, teraz robi live stream na Facebooku, no i oglądanie z bliska. Ja wiem, że kiedyś też to było możliwe, natomiast teraz, jak ja na przykład jestem zainteresowany tym, jak miksuje ktoś tam, kim się jarałem, ale nigdy nie widziałem jakby żadnego wideo, nie mogłem znaleźć, gdzie on rzeczywiście miksuje. Znaczy, dobra, konkretny przykład. Jakby jestem radosny pan o imieniu i nazwisku Virgil Abloh i jestem projektantem Louis Vuitton. No i jakby jego jakieś tam miksy, które były kiedyś w sieci, to była taki syf, ogólnie rzecz biorąc. W sensie albo było tak, że było to jakoś zmontowane w taki sposób, że ciężko było odkryć, czy on tam w ogóle cokolwiek robi, albo było tak, że miksował po prostu słabo. Przykładowo dzisiaj, przed naszym nagraniem, zrobił live'a na Instagramie i na YouTubie i Face'ie, no bo oni jak zawsze streamują, to już teraz się streamuje na wszystkie platformy. I jakby... No, pierwszy raz miałem możliwość zobaczyć to, jak on rzeczywiście miksuje, jak rzeczywiście jakby ma jakiś pomysł i rzeczywiście widać w tym jakiś styl i tak dalej. Pomijając kwestię tego, czy mi się to podoba, czy nie, to jest jakby inna sprawa, chociaż głównie mi się podobało. Natomiast naprawdę kilka przejść i tak dalej było zrobionych po prostu świetnie i otworzyło mi to też jakby oczy, czegoś się dowiedziałem. Inna sprawa to jest jeszcze jeden koleżka, który w ogóle jest taką szarą eminencją trochę projektów dla Louis Vuitton, bo ja tym Virgilem to trochę żyję, nie ukrywam. Natomiast on też zaczął miksować na Twitchu, koleś, i też jakby on ma taki setup, który ja właśnie sobie chcę kupić, no to też jakby możliwość zobaczenia tego, jak on na tym gra i tak dalej, a nie tylko patrzenia na jakieś anonimowe recenzje w internecie tego sprzętu, tylko rzeczywiście jakby użycia i zobaczenia, jak to jest wykorzystywane i co można rzeczywiście na tym zrobić, no to jest po prostu coś no genialnego. Dlatego jak ktoś chce jakby wejść w temat produkowania muzyki albo miksowania muzyki i grania tego na żywo, no to, znaczy miksowanie to nie jest granie na żywo, ale okej, nieważne, to jest po prostu idealny okres i ja mega polecam, bo można się fajnie zrelaksować. Jak ktoś nawet się miksowaniem nie interesuje, no jak się interesujesz miksowaniem, to jest po prostu możliwość czerpania jakby takich warsztatowych w sumie rzeczy, no garściami, tak, bo w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, jak gra na festiwalu i jakby bardziej interesuje nas publika albo bardziej interesuje nas tło za nim i tak dalej, no to te części warsztatowe nie są tak wyraźne i widoczne i to jest po prostu genialne w obecnym czasie.
Dobra. Okej, okay, panowie, zbliżamy się do brzegu.
Tak.
Zbliżamy się do brzegu, tylko tak sobie pomyślałem teraz, tak słuchając ciebie. Zastanawiam się, jak Apple ogarnie temat Face ID, jak Stany Zjednoczone całe zaczną nosić maseczki na twarzach.
No ej, dobre. Muszę założyć maskę i zacząć mnie rozpozna, ale wątpię.
Nie no, nie rozpozna cię. Po oczach cię samych nie rozpozna przecież. Więc wiesz, więc dupa nie będzie, a nie Face ID wtedy.
Ale widać jakby, no teraz jakby podkreśliłeś jednak taką nutkę dziegciów.
Nutkę. Wiecie, tak dziegciów. Na koniec sobie pomyślałem. Dobra, panowie, kończmy.
Taka mała szpila na koniec.
Dokładnie. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Siema. Na razie, cześć.
Siema.
Pa, pa.